Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Był legendą za życia, twórca bydgoskiego żeglarstwa morskiego Aleksander Kaszowski, bo o nim mowa, miał na swoim koncie kilka żeglarskich rekordów. Był współtwórcą Bractwa Kaphornowców, autorem książek poświęconych żeglarstwu, wychowawcą kilku pokoleń żeglarzy, a także wieloletnim dyrektorem zakładów naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy. Dziś będziemy wspominać zmarłego przed tygodniem Aleksandra Kaszowskiego i przypomnę fragmenty trzech spotkań z panem Aleksandrem. Pierwszy fragment to spotkanie w domu państwa Kaszowskich, kiedy to pan Aleksander bez namysłu wyrecytował mi, kiedy poznał swoją żonę.
Grudnia 1957 roku o godzinie 7.15, czy ja już to powiedziałem, w tramwaju numer 7, proszę pani. Ja stałem na pomoście przednim, a żona stała na pomoście tylnym. I po wyjściu z tramwaju żeśmy wymienili pierwsze słowa. O właśnie. Muszę powiedzieć, że to był ten gwałtowny błysk, prawda? Świadomość, że to jest to. O, i to chyba było obustronne.
Aleksander Kaszowski był jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej i bydgoszczaninem z wyboru, co często podkreślał. Był wiernym kompanem nie tylko dla braci żeglarskiej, ale także i dla swoich najbliższych. Kiedy przed 4 laty spotkałam się z panem Aleksandrem w studiu i również w jego mieszkaniu, widziałam doświadczonego człowieka o wielu pasjach, nie tylko zresztą żeglarskich, ale i osobę, która ma jeszcze wiele planów, które powoli, acz bardzo konsekwentnie realizuje.
W czasie okupacji żyliśmy w Gnieźnie, czyli w Wartegau, gdzie posiadanie polskich książek było absolutnie zabronione. Ale tak się złożyło, że nie tylko my mieliśmy książki, ale również moi sąsiedzi mieli nie tylko książki, ale czasopisma. I wśród tych czasopism było Morze. Taki miesięcznik wydawany przed wojną bardzo pięknie przez Ligę Morską i Kolonialną. I ja te egzemplarze tego Morza oglądałem, czytałem i kupiłem wtedy tę gorączkę morską, która mnie nie opuszczała. Szczerze mówiąc, to, że nie zostałem marynarzem, to jest prosty przypadek składający się z kilku zdarzeń, które były poza moimi, że tak powiem, możliwościami kierowania nimi, ale cały czas od najmłodszych lat chciałem zostać marynarzem. Nigdy policjantem wojskowym, księdzem czy kimkolwiek innym. Zawsze marynarzem. A że nie zostałem, no to już jest zupełnie inna sprawa, bowiem w owym czasie do szkoły morskiej przyjmowano po małej maturze. Ale kiedy ja zdawałem małą maturę, czyli kończyłem 9 klasę, byłem po prostu za młody, bo ja bardzo wcześnie zdawałem maturę, nie miałem 17 lat. A później, kiedy zdałem maturę, uznałem, że zamiast do szkoły morskiej, gdzie wystarczyła mała matura, pójdę na budowę okrętów. Tam też się dostałem z innych przyczyn, o których być może będziemy mówili za chwilę. Budowa okrętów. Oczywiście żaden inny, prawda, wydział. Tyle, że na budowę okrętów była w owym czasie dość duże zainteresowanie było tym kierunkiem studiów i ja, kiedy miałem stanąć do egzaminów wstępnych, dowiedziałem się, że zostałem zakwalifikowany na rejs morski. Rejs morski w tych czasach, w roku 52, to było coś niewyobrażalnego. Dziś młodzi ludzie nie wyobrażają sobie, jak wówczas uszczelniano polskie granice. No więc kiedy miałem taką możliwość odbycia rejsu morskiego, to oczywiście wybrałem rejs morski. Wybrałem rejs morski, na który popłynąłem, który wszystko to, co sobie o morzu wyobrażałem, pozwolił mi przybliżyć do siebie, ale oczywiście, kiedy wróciłem z tego rejsu, już nie było miejsc na budowie okrętów. Został wydział mechaniczny, który skończyłem, i ten wydział mechaniczny, który skończyłem, był tym kierunkiem, o którym nigdy mi się nie śniło. Ale dobrze się w nim czułem i do dziś nie żałuję, że taki kierunek studiów skończyłem. I tak to się zresztą później moje życie zawodowe rozwinęło, że poprzez pracę wróciłem do żeglarstwa. Bo żeglarstwo rzeczywiście zacząłem w 1948 roku. Pamiętam te łódki, na których pływałem. To były tak zwane P7-ki. Potem była taka Sharpie 12. I mieliśmy nawet taki jacht zatokowy na jeziorze Powickim, nazywał się ten jacht Nerissa. I to są właśnie łódki, na których zaczynałem pływać, na jeziorze w Gnieźnieńskim, Wenecja. Dziś to jezioro jest jakby mniejsze, wtedy wydawało mi się większe. I bardzo ładnie mi się tam żeglowało. No i tam właśnie zaczęła się ta droga zdobywania stopni żeglarskich, bo właśnie w 1948 roku zdałem pierwszy stopień żeglarski z kolei na Kiekszu, pływając na nowej wtedy zupełnie łódce, zdawając ten egzamin, dziś bardzo popularnej omece. Tak się to zaczęło. Zacząłem pracę w ZNTK Poznań na warsztacie, bo zawsze chciałem pracować na warsztacie, zawsze mnie interesował ruch, nigdy nie chciałem ani być technologiem, ani konstruktorem. Tam doszedłem do określonego stanowiska, gdzie w 1964 roku zaproponowano mi przejście na wyższe stanowisko do Leśnicy, a trochę niższe do Bydgoszczy i wybrałem Bydgoszcz, która z mojego wyboru jest moim miastem dzisiaj. I nigdy nie żałuję tej decyzji, którą wówczas podjąłem, by tu rozpocząć pracę zawodową. I właśnie w Bydgoszczy później narodziło się to żeglarstwo morskie, bydgoskie, pomorskie. Między innymi z tej przyczyny, że ja tutaj zacząłem pracować, bo to mnie się to żeglarstwo morskie przyśniło i konieczność wyprowadzenia nie tylko mnie, ale moich kolegów na morze, co zresztą spowodowała książka Stary Jurand Włodzimierza Głowackiego, która mi w owym czasie w latach 60. wpadła do ręki i która ogromnie zmobilizowała mnie, by jednak znowu nie pływać na śródlądziu tu, a pójść na morze. Pomysł był zupełnie zwariowany. Po prostu zaczęło się znów od tego, że znalazłem w miesięczniku Żagle rysunki jachtu Kismet, na którym Orszulok, Wojciech Orszulok, z którym później żeśmy się związali, płynął na Islandię. I to był jacht, który miał łamane burty, prawda? Czyli taki był, jak to się mówi, szarpi. Mhm. W związku z powyższym uznałem, że taki jacht można zbudować w zakładach naprawczych taboru kolejowego, które to zakłady szczyciły się w owym czasie ogromną liczbą wspaniałych fachowców. I zresztą się, jak później okazało, nie pomyliłem, gdyż ta idea została w czyn wprowadzona w 9 miesięcy. Co prawda nie był to Kismet, a J80, jacht jeszcze większy. I wydawało się, że rzeczywiście to jest zupełna fantazja. Budowaliśmy go mając bardzo niewiele pieniędzy. I dziś mogę powiedzieć, że gdyby nie ogromna pomoc zakładów naprawczych, taboru kolejowego i nieprzychylność mojego przyjaciela, wówczas szefa Zygmunta Smoka, dziś nieżyjącego, to chyba ta rzecz by się nie powiodła. Niemniej jacht ten po 9 miesiącach popłynął w pierwszy rejs w roku 1967, wychodził z Gdańska do Ustki, w swój dziewiczy rejs, w którym brałem udział i żona brała udział i bardzo go mam w pamięci. To był tego rodzaju konkurs w zakładach taboru kolejowego Euros, Bóg Wiatru Wschodniego. Ładnie brzmiało, prawda? Uznaliśmy, że będzie to nazwa odpowiednia, aczkolwiek muszę również powiedzieć, że pierwszą proponowaną nazwą był Jantar. Ale jak pojechaliśmy do Warszawy, by tę nazwę zatwierdzić, to stwierdzono, że Jantar już jest zajęty, niemożliwe, żeby ten jacht mógł się tak nazywać, a na drugim miejscu właśnie była nazwa Euros. No, gdy zaczęto przekręcać tę nazwę naszego jachtu, to trochę na złość postanowiliśmy, że ten jacht powinien mieć sławny życiorys, sławną historię. Stąd zaczęły się poszukiwania możliwości odbycia rejsu wyczynowego, takiego, który by zapisał się na kartach historii polskiego żeglarstwa. I wówczas nawiązaliśmy kontakt z kapitanem Wojciechem Orszulokiem, który był sławnym żeglarzem, związany właśnie z rejsem Kismeta na Islandię. Spotkaliśmy się, wyraził zgodę na udział w naszym rejsie. Trochę nie wierzył w nas, później bardzo wierzył w nasze możliwości i popłynęliśmy na ten rejs jachtem. Co tu dużo mówić, do dzisiejszych jachtów w sensie wyposażenia zupełnie niepodobnym, bo bez silnika, bez żagli dakronowych, bez jakichkolwiek, prawda, nawigacyjnych w dzisiejszym pojęciu udogodnień, zupełnie inny świat i inne żeglarstwo. Trzeba przyznać, że ten rejs był wyjątkowy w tym sensie, że trafiliśmy fatalnie, bo to dzisiaj w ogóle są rzeczy niepojęte, ale w owym czasie bywało, że lody podchodziły pod Islandię. To był lipiec, to lody były przy samych brzegach Islandii, nie można było przepłynąć. Tylko naszemu uporowi, determinacji, by płynąć na zachód, by próbować opłynąć tę wyspę, zawdzięczałem, żeśmy nie zawrócili i słusznie, bo się otworzyła wąska przestrzeń między lodem a wybrzeżem i zdołaliśmy tę wyspę opłynąć. I co jest ważne, to jest rzeczywiście pierwsze w historii żeglarstwa światowego płynięcie tej wyspy. Nikomu się przed tym nie udało.
Aleksander Kaszowski był świetnym kapitanem, człowiekiem o mocnych nerwach. Tak wspominali obecni na pogrzebie jego znajomi, przyjaciele i współpracownicy.
Jan Kuziel. Aleksandra Kaszowskiego poznałem w momencie przyjścia jego do pracy w ZNTK. Był od początku zastępcą dyrektora, ówcześnie dyrektora Smoka. W latach 80. został dyrektorem. Po okresie właśnie tego grudnia, nie? Zmianach tych, został dyrektorem. Z jego inicjatywy, wiadomo, zresztą to wszyscy wiedzą, powstała sekcja żeglarska przy dawnym wioślarskim klubie KKW, obecnie Bydgoszcza, i wszystkie następne jachty budowały pierwszy Euros, Zentek i Solanus. To wszystko z jego inicjatywy były budowane na terenie ZNTK. No, bardzo rzutki, prężny. Wiadomo, że tak szybko w ogóle awansował. Także to wszystko, można powiedzieć, bardzo szeroki umysł. Praktyczny. No, był przy okazji, można powiedzieć, takim urodzonym kolejarzem. No bo kiedyś ZNTK, no to był taki przy kolei zakład, który zajmował się remontem wagonów. W kilku rejsach takich koleżeńskich, można powiedzieć, między innymi do Kłajpedy, do Sztokholmu, Dania, także te po Morzu Bałtyckim rejsy krótkotrwałe, takie weekendowe również, także był świetnym kapitanem. Świetnym kapitanem. Pod jego okiem wychowało się wielu właśnie tych żeglarzy. Także zaszczepił w ZNTK-u, można powiedzieć, i na terenie całego tu województwa bydgoskiego i nie tylko, taką jakby powiedzieć chęć żeglowania. Był wciąż takim samym człowiekiem, koleżeńskim, przyjaznym. Nigdy nie wywyższał się, nie pokazywał swojego ja. Wiadomo, że człowiek, który ma władzę, bardzo często staje się arogancki. U niego nigdy się to nie przejawiało. No myśmy się spotykali, bo jako emeryci od czasu do czasu, tym bardziej, że byliśmy zżyci wspólnymi wyjazdami kiedyś na kolegia dyrektorów do Warszawy. Po przejściu na emeryturę prawie co miesiąc, jeżeli mógł, spotykaliśmy się w celu pogawędki przy kawie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, byłem umówiony w ubiegłym tygodniu z nim. Ale zadzwonił do mnie, mówi: Jasiu, czekaj na mój telefon, jestem w szpitalu. Dzisiaj spotkać się z tobą nie mogę. No i niestety doczekałem się telefonu, ale od kogo innego i bardzo, bardzo przeżyłem to.
Antoni Bigaj, komandor sekcji żeglarstwa morskiego Lotto Bydgoszcza. To był mój przyjaciel. Spotkaliśmy się 45 lat temu, kiedy przyszedłem ja do Bydgoszczy. Od razu był moim szefem, później kapitanem. Pływałem z nim bardzo wiele. Zaprzyjaźniliśmy się. Ostatnie lata to rzeczywiście to była taka serdeczna przyjaźń. Nawet to, że miesiąc temu udało nam się zorganizować rejs 3-dniowy na Hel 7 kapitanów. On był tym kapitanem seniorem. Były to naprawdę bardzo fajne chwile, wspomnienia. Planowaliśmy następny. Odszedł na wieczną wachtę wcześniej. Ja byłem teraz 3 tygodnie na rejsie w Sztokholmie, pływałem po szkierach z Solanusem. 1 lipca do mnie jeszcze zadzwonił słabym głosem, ale mówi: nie chcę ci gadać, jak wrócisz, to porozmawiamy. No niestety już nie damy rady porozmawiać. Mhm. Ja dzisiaj 6:45 startowałem samolotem ze Sztokholmu przez Gdańsk. Jestem w Bydgoszczy, zdążyłem na pogrzeb. Nie wiem, co się stało. Wiem tylko, że ustało krążenie w poniedziałek o 13:00. No ten nowotwór, który go męczył, właśnie nieuleczalny był. No, do operacji już się nie nadawał. Natomiast ostatnie dni rzeczywiście bardzo szybko to postąpiło. Niestety nie wiem dlaczego. Mhm. Ja, sztur śródlądowy, który może widział chyba raz czy dwa wcześniej, nie umiem pływać, bo się nie miałem gdzie nauczyć. Zaproponował mi rejs i wtedy mówię mu: słuchaj, ja jeszcze, panie kapitanie, ja nie umiem pływać. To tym się nie przejmuj, mówię. Jak wypadniesz w sztormie za burtę, będziemy cię szukać, ale szans na znalezienie nie ma. Natomiast masz jedną tylko rzecz. Jedna ręka dla ciebie, druga dla jachtu. Musisz się trzymać jachtu i wtedy będziesz bezpiecznie żeglował. Jacht jest bezpieczny. 40 lat ponad właśnie w ten sposób pływam, trzymając się jedną ręką jachtu, a drugą pracując.
Hubert Latoś. No, jestem kapitanem. Nie chcę się wierzyć, że go nie ma, bo byliśmy jeszcze tydzień temu w rejsie takim 3-dniowym na Helu, gdzie zachowywał się tak, jakby jemu nic nie dolegało, ale on wiedział, że mu dolega, nie? I że koniec jest bliski, ale nie dał poznać po sobie nic, po staremu. No, był bardzo twardy. Zresztą był kapitanem tu wszystkich kapitanów. Był pierwszym kapitanem żeglugi wielkiej na naszym terenie. Potem tych kapitanów w ogóle morskich było chyba 2, potem 3, 4, tak. No teraz już jest zmiana przepisów, jest kilkadziesiąt. No byłem u Karzowskiego drugim oficerem w rejsie wokół Ameryki Południowej, wokół Hornu. I byłem pierwszym oficerem u Karzowskiego w rejsie na Spitsbergen. Także zarówno jeden i drugi rejs wiele tam w pamięci pozostało, takich trwałych wspomnień. Przy samym Hornie trochę się uspokoił, ale przedtem i potem to był sztorm, że większość załóg, które przechodziło, takiego wiatru nie mieli tam. Ale nie wiatr jest groźny, fala są groźne. Fale były, ocenialiśmy wyższe od masztu, a maszt miał 14 metrów. Zorganizował to i on prowadził. Jest to człowiek, którego ja uważałem za geniusza nagłych sytuacji. On był dyrektorem technicznym wtedy chyba, technicznym chyba był, jak paliły się zakłady ZTK w Bydgoszczy i jak jego zawieźli, on zaczął dyrygować, jak gasi, to mówi, że teraz może każda komisja z Komendy Głównej Straży Pożarnej przyjechać i stwierdzą, że tak trzeba było właśnie robić. I tak było. Natomiast jak nie było takich nagłych sytuacji, no to zachowywał się jak każdy człowiek. No.
Ilona Urbani. Były polskie jachty na oceanach, które były opisane historie polskiego jachtingu. Już nie pamiętam, do 60. któregoś roku, czy do 70. roku. Dalej Eurosem na Horn, która to książka wieńczyła, no, ich wspólne wyprawy w tamtych czasach. Czyli generalnie ta największa w tym okresie wyprawa na Horn. Bywałam i u państwa Kaszowskich w domu z rodzicami. Pan kapitan z żoną bywał w naszym domu. Także uczestniczyłam w tych wszystkich, nazwijmy to, spotkaniach. Ojciec mnie wszędzie zabierał, się wychowałam na statkach, na jachtach, na torbydzie już niestety nieistniejącym, tudzież na Polonii. W związku z tym ja w takich rozmowach uczestniczyłam jako dziecko, potem jako młoda osoba. A no cóż, pan kapitan Kaszowski był pewnym wzorem żeglarskim. Też z nim pływałam. To było fantastyczne. No to zawsze były żeglarskie rozmowy na tematy morskie, żeglarskie, generalnie wodne. Także tutaj panowie na jednej fali nadawali, a myśmy się po prostu wsłuchiwały z dziewczynami. Takżeśmy żeglowały. Ja poszłam w tym kierunku, bo i pływałam na promach, i wykładam w Akademii Morskiej, więc jestem też z tym związana. To był dom, który na pewno wpłynął na takie, a nie inne, potem późniejsze wybory. No i pan kapitan też miał w tym swój udział, no bo był świetnym mówcą, świetnie opowiadał, miał przeogromną wiedzę.
Jestem Edmund Kunicki. Z panem Kaszowskim pracowaliśmy kilkadziesiąt lat razem w tych samych zakładach, obecnie PESA. Pan Kaszowski w roku 1964 z Poznania został przeniesiony służbowo do Bydgoszczy. Ja natomiast pracowałem od 1954 roku. Był to człowiek, który przyjechał z pewnym bagażem, powiedziałbym, żeglarskim. Chciał pływać, kiedyś pływał i miał ideę, żeby być coraz bliżej morza. Znalazł podobnych jak on fascynatów żeglarstwa i to był jego największy kapitał, jaki zdobył w tych zakładach. Mianowicie ludzi, którzy tak samo jak on chcieli być na morzu. Udało się budować 3 jachty. Ja miałem to szczęście, że byłem bardzo blisko pana Kaszowskiego, uczestniczyłem również w budowie tych 3 jachtów. No i dzięki powstał bardzo silny ośrodek żeglarski. O tym można mówić bardzo wiele, dlatego że to były znane czasy, a żeglarstwo nie należało do sportów lubianych w tym czasie. To było tak samo jak tenis, polo i tak dalej. Natomiast w tym czasie cieszyły się uznaniem boks i piłka nożna. Natomiast żeglarstwo było zaliczane do sportów bardziej elitarnych. W związku z tym trzeba było przełamać nie tylko pewne bariery techniczne związane z budową, materiałowe, zdobyć materiały, wyposażenie, sprzęt i tak dalej, ale przede wszystkim trzeba było przełamać bariery psychologiczne. Psychologiczne, żeby decydenci, szczególnie polityczni decydenci, który było w tym czasie bardzo dużo, zaczynając od przedsiębiorstwa, gdzie były komitety, powiaty, województwa i tak dalej, trzeba było po prostu przełamać ich psychicznie i wykazać, że jest to sport nie tyle elitarny, ale mogą z niego korzystać wszyscy. Pan Olek miał to szczególny dar, że potrafił nie tylko zjednać sobie przyjaciół w zakładach, ale również potrafił przełamać, że tak powiem, opory tych decydentów. No i zbudować 3 jachty. Ale również były kłopoty i z Polskim Związkiem Żeglarskim, dlatego że były 2 silne ośrodki żeglarskie, gdański i szczeciński, które między sobą walczyły o prymat. No, a oprócz tego zaczął się rodzić trzeci, jakiś w Bydgoszczy, gdzieś daleko od morza, po raz pierwszy. Ponieważ byliśmy bliżej Gdańska, w związku z tym nasze sympatie były bliżej Gdańska niż Szczecina. Natomiast Szczecin tworzył nam cały szereg kłopotów, ale dzięki naszym, że tak powiem, osiągnięciom musieli nam zrobić miejsce przy stole i dzięki temu znaleźliśmy się w gronie, że tak powiem, elitarnym żeglarzy. Gdański, szczeciński, no i Bydgoszcz, daleko od morza, ale to był bardzo silny ośrodek, bardzo liczący się. Natomiast mieliśmy znakomity zespół. budowa jachtów jest zupełnie inna niż naprawa taboru kolejowego. Myśmy przecież byli w zakładach związanych z naprawą wagonów i parowozów, gdzie zupełnie inne techniki i technologie się stosuje. A tutaj jacht jest to jakaś jednostka niezwykle subtelna w sensie technicznym. Cienkie blachy i tak dalej, zupełnie inna technika łączenia tych blach. Trzeba było się tego wszystkiego uczyć. Kłopotów było dużo, no ale mieliśmy, jak powiadam, znakomity zespół fachowców, fascynatów, takich samych jak Kaszowski. No i ponieważ byli to technicy z prawdziwego zderzenia, to tutaj było właściwie najmniej kłopotów z pokonaniem tych kłopotów, nazwijmy to technicznych. I dzięki temu udało się bardzo szybko, niektórzy dziwili się, bo w ciągu 9 miesięcy wybudować jacht po raz pierwszy. Była to jednostka prototypowa, prawda? Jakość wykonania była znakomita, dlatego że staraliśmy się robić to dobrze, starannie. Zresztą to był niejako nasz honor, żeby to zrobić i pokazać, że potrafimy coś zrobić. Może to będzie trochę śmieszne. Ja wywodzę się z Podola. Miałem bliżej do gór niż do morza, ale z nakazu pracy znalazłem się w Bydgoszczy. Dzięki panu Kaszowskiemu poznałem to morze. Dzięki moim, powiedzmy, pracom przy budowie i także zaangażowaniu, pan Kaszowski zaproponował, żebym wziął udział w pierwszym rejsie. Przyznam się panu, że nie wiedziałem, czy się potrafię sprawdzić, czy nie, bo tyle czytałem o tym, jakie to jest morze, jak ona potrafi wywrzeć skutek negatywny na człowieku i tak dalej. Po prostu jak wsiadłem na ten jacht, to się bałem, czy po prostu się sprawdza. No i wypłynęliśmy. Ja wypłynąłem pełen strachu. No, pogoda na początku była dosyć dobra, a potem zaczęło troszkę dmuchać, fala się utworzyła. Było mokro, zimno, także siedziałem tam skulony, zmoczony i zastanawiałem się, czy to jest właściwie to, co ja chciałem, czy po prostu lubię, czy potrafię polubić to morze. No ale siedziałem i sobie tak pomyślałem, że właściwie co to będzie, jak spadnę do wody, prawda? I akurat nie był Kaszowski obok mnie i pytam się jego, Olek, mówię, a chciałem się dowiedzieć, jaki jest sposób ratowania człowieka za burtą. I pytam się, Olek, powiedz mi, przyjacielu, co będzie, jak wypadnę za burtę? On wtedy popatrzył na mnie i powiedział, stary, stanę i cię zasalutuję. I powiedzmy, nie wiedziałem, co w tym momencie zrobić, czy się uśmiechnąć, czy nie. Ale tą jego odpowiedź pamiętam do tej pory. I zawsze, jak jest okazja, to mu zawsze przypominam, jak to on wychowywał swoich kolegów żeglarzy. Niedawno, bo kilka dni temu, byliśmy razem na morzu. Pamiętam, że cieszył się, że jest w gronie swoich przyjaciół, ale również i my byliśmy bardzo zadowoleni, że jest wśród nas. Mało tego, nawet snuliśmy pewne plany na przyszłość, plany spotkań. Dlatego też jestem pod ogromnym wrażeniem śmierci Olka Kaszowskiego i rodzina Olka chciała, żebym powiedział kilka słów. Mimo, że ogromnie dużo łączy mi z panem Kaszowskim, ale nie mogłem, dlatego że to coś złapało mnie za gardło i bardzo mocno ściska. I nie jestem w stanie żadnego słowa ułożyć w zdanie, żeby powiedzieć kilka słów. Tak to już jest.
Poza w ogóle cieszeniem się życiem, to ja lubię podróże, proszę pani. Ja lubię poznawać inne kraje, ale nie w sposób płytki. To znaczy lubię dokładniej te kraje poznawać i w tej chwili moją pasją są podróże do Hiszpanii na przykład. W najgorszym przypadku, jeśli nawet się jedzie autobusem, to jest 36 godzin. A samolotem, no to proszę pani, to w ogóle nie jest żadna wyprawa. Zawsze byłem zaskoczony, kiedy wystarczało 12 godzin od wyjścia z domu do zainstalowania się gdzieś tam parę tysięcy kilometrów stąd. To mnie do dzisiaj jeszcze w jakimś sensie frapuje. Ta możliwość poruszania się w świecie, która przecież nie tak dawno, bo póki samolot nie stał się popularny, nie stał się tak znacząco ważny w komunikacji międzynarodowej, to nie było takie wszystko proste. To jednak wszystko wymagało czasu. Na przykład taka wyprawa do Egiptu, to kiedyś to była podróż morska, prawda, i kolejowa, i morska. Później, kiedy ja odwiedzałem Egipt często, to wystarczyło wsiąść do samolotu, jak powiedziałem, po 12 godzinach było się na miejscu. Poza oczywiście takimi odwiedzinami w różnych krajach, to bardzo lubiliśmy z żoną jeździć do Egiptu i poznałem go chyba w takim stopniu, w jakim możliwe jest poznanie nie fachowcowi, amatorowi i egipskich zabytków i sposobu życia Egipcjan. Ja bardzo lubię zbliżać się do ludzi, którzy tam mieszkają i do zrozumienia tego, co się tam dzieje. I dlatego, no, znaczy ja w ogóle, jeśli chodzi o Egipt, to byłem zafascynowany jego starożytną historią do tego stopnia, że poznałem staroegipski w stopniu takim, który pozwalał mi odczytywać większość tekstów niezbyt skomplikowanych. I chodziłem właśnie tymi szlakami pamiątek staroegipskich i poznawałem je. I jeszcze dzisiaj mam ogromnie wielką literaturę z tym, że już do Egiptu w tej chwili nie jeżdżę. Kiedyś znajdowałem znacznie więcej czasu na pisanie, to znaczy kiedy byłem zobowiązany napisać książkę, wyznaczałem sobie dzienny limit. I to był bardzo skromny limit, biorąc pod uwagę zawodowych, prawda, twórców czy pisarzy. Ja pisałem 3 strony maszynopisu dziennie i to muszę państwu i pani powiedzieć, że to była ciężka, niekiedy katorżnicza praca. Ale w tej chwili piszę wtedy, kiedy ktoś się zwróci do mnie i często tam jakieś drobne historie dotyczące zwłaszcza żeglarstwa są umieszczane w książkach, gdzie ja jestem tylko współautorem albo jakąś drobną część mojego tam przemyśleń, moich przemyśleń tam się znajduje. No, wydanych zostało 5 co najmniej, a może 6, nie, chyba 6. No i one albo dotyczyły naszych przygód żeglarskich, albo w jakimś sensie były podręcznikiem żeglarskim, albo nawet jakąś tam powieścią dla młodzieży, którą popełniłem w swoim czasie i ona wyszła w dużej liczbie egzemplarzy i się rozeszła nawet. W sumie powiem, że był czas, kiedy siedzenie nad maszyną do pisania to była pasja w jakimś sensie. Okazuje się, że moje pasje się wyczerpują i zmieniają. Ale wracając z pracy, jadłem obiad i te 3-4 godziny siedziałem nad maszyną. Tak bywało kiedyś. Ja naprawdę nie żałuję mojego wyboru, który był dość skomplikowany, wyboru zawodu i wyboru pracy, bo pracę rozpocząłem w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy. Zawsze wiedziałem, to był rok 57, zawsze wiedziałem, co chcę robić w tych zakładach. No i no w jakimś sensie być może się wyróżniałem w tej pracy, bo dość szybko awansowałem w Poznaniu do tego stopnia, że uznano, iż powinienem gdzieś pełnić bardziej odpowiedzialne funkcje poza Poznaniem i stąd między innymi propozycja przejścia do zakładów naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy i w Oleśnicy. Wybrałem Bydgoszcz i nigdy tego nie żałowałem.
Czego pan nie lubił w swoim takim życiu, łączeniu właśnie pracy zawodowej i tych wolnych chwil, które pan poświęcał na żeglarstwo? Czy coś było, co panu strasznie przeszkadzało?
Chyba tylko brak czasu generalnie. Okazuje się, że na wyprawy żeglarskie, takie powiedziałbym, które byłyby moją możliwością, gdybym miał czas, to okazuje się, że tego czasu nie miałem. Więc bardzo często trzeba było myśleć o tym, żeby skumulować te dni do tego stopnia, żeby tam jakąś wyprawę czy rejs zorganizować i go zrealizować. Więc jeżeli w ogóle miałem jakieś, powiedziałbym, no, trudności czy złe wspomnienia, tylko to, że nie miałem nigdy dostatecznie dużo czasu na uprawianie mojej pasji.
Czy były takie momenty już na morzu, gdzie no, myślał pan o rzeczach ostatecznych?
Oczywiście, że tak. A po pierwsze, kiedy się wychodzi w morze, zawsze ma się jakiś cel przed sobą i ten cel jawi się bardzo atrakcyjnie, ale droga do tego celu zwykle bywa trudna. I wówczas, proszę pani, przeklina się dzień i godzinę, kiedy w ogóle na ten jacht weszło. I zdarzało mi się, prawda, leżeć w koi, która była na przykład w czasie wyprawy na Islandię mokra, bo jacht przeciekał. I w tej mokrej, zimnej koi przeklinałem dzień i godzinę, kiedy na ten jacht wlazłem, przysięgając sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Ale jak to zwykle bywa, kiedy już się osiągnie cel i wróci, to wówczas bardzo szybko ponownie zaczyna się myśleć o tym, żeby powrócić na morze i znowu gdzieś tam moknąć, gdzieś marznąć i gdzieś znowu przeklinać dzień i godzinę, kiedy się na morze wyszło. To rzeczywiście tak jest. Przecież zdarzały się wypadki każdemu, a mnie również, choroby morskiej, prawda? No to jest, to trzeba to przeżyć, żeby wiedzieć, jakie to jest miłe. Oczywiście na szczęście mnie ta choroba, jeśli dopadała, to jest jasne, przechodziła po jakimś czasie i potem już zupełnie było obojętne, jaki jest stan morza i czułem się znakomicie pod tym względem.
Ja już myślałam, że wilków morskich choroby właśnie tego typu nie dopadają.
Nie, no skądżeż, no choćby, proszę pani, historycznie rzecz biorąc, admirał Nelson zawsze chorował, a literacki bohater Horatio Hornblower również. Także ja wcale nie jestem gorszy. Z tym, że muszę pani powiedzieć, że w miarę upływu lat, bo ja mam za sobą pewne osiągnięcie, o którym rzadko mówię. Kiedy po raz pierwszy wyszedłem na morze, to był jacht, który się dziś nazywa generał Zaruski. Jest w pięknym stanie, wiem, bo nie tak dawno byłem na 40-leciu żelaznej szekli i widziałem ten jacht, jak pięknie się prezentował w jastarni. Wówczas nazywał się Młoda Gwardia i wypływałem w pierwszy swój rejs w 52 roku morski. Oczywiście bez zachodzenia do jakiegokolwiek portu zagranicznego i proszę pani, byłem pierwszy, który oddał hołd Neptunowi. To jest osiągnięcie, proszę pani. Będę to pamiętał do końca życia. Ale już wracając do tych spraw, to w miarę upływu lat ta coraz że tak mniej dokuczliwe były te sprawy związane z chorobą morską, aczkolwiek właściwie wszyscy, których pamiętam, na początku rejsu chorowali.
Pan ten swój samotny rejs, to był jedyny.
Tak, tylko że widzi pani, akurat tak to się złożyło, że czasu na przygotowanie wówczas było bardzo niewiele. I praktycznie przejąłem ten jacht w trakcie kampanii, po zakończeniu rejsu i przed moim rejsem. Także tylko tyle, że posprawdzało się, proszę pani, stan takielunku i właściwie nic poza tym. Ale no, jakoś sobie dałem radę poza, powiedzmy, tą koniecznością zmierzenia się z wytrzymałością własnego organizmu. Kiedy, jak powiadam, to zresztą już wiele razy o tym mówiłem i to już to jest prawie nudne. Wiem, że można wytrzymać bez snu 72 godziny, prawda? Także ten rejs samotny daje też pewną satysfakcję, proszę pani. Bowiem tu na jachcie, który jest zupełnie nieprzystosowany do żeglugi jednym żeglarzem na pokładzie, jeśli ktoś to robi i to się w jakimś sensie udaje, to jest ogromna satysfakcja, że ty jednak to potrafisz, że ty, choć kapitan, to potrafisz pracować jak załoga. Muszę powiedzieć, że w rejsach, w których, i to, nie wiem, może to w jakimś sensie zbyt łaskawy jestem dla siebie, ale zawsze pamiętam dobrą atmosferę na pokładzie. U nas w czasie rejsów ze mną załogi się dobrze czuły, nie kłóciliśmy się, była dobra atmosfera, było nam zawsze przyjemnie. Zresztą prawda jest też taka, że ja właściwie z przypadkowymi załogami nie pływałem. Zawsze pływałem z tymi, którzy ze mną chcieli pływać, a ci, którzy chcieli ze mną pływać, to później też chcieli ze mną pływać. No tak jakoś było. Nie można powiedzieć, żebym się bratał, ale nie byłem na pewno kapitanem, który, że jak powiem, zgrywa się na takiego kapitana jakiegoś statku korsarskiego, prawda, czy pirackiego, prawda, i uważa, że... A pamiętam takich kapitanów ze swoich początków, właśnie w latach 50. Pamiętam, który zresztą zaprzyjaźniony dzisiaj jestem z nim, jest ode mnie starszy. Wówczas on był już kapitanem, a ja takim adeptem, sternikiem drugiej klasy, jak to się wówczas mówiło, no to był kapitan taki, który, prawda, swojej żonie by szczoteczką kazał wyczyścić Kingston. Zupełnie inna sprawa, proszę pani, sprawa dowodzenia, a sprawa współżycia. W momencie, kiedy wykonujemy jakiekolwiek manewry i rzecz dotyczy żeglugi, w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast rzecz polega na tym, że na jachcie oprócz tego, że się gdzieś płynie, rzuca żagle, stawia żagle, zmienia kurs, ma się wachty, obserwuje się widnokrąg, to jeszcze poza tym są te godziny spędzone wspólnie i te są ważne, prawda? Czy jeśli wspólnie jemy, rozmawiamy, czy odpoczywamy, i ta atmosfera wówczas ma istotne znaczenie dla całej atmosfery, która towarzyszy nam w takim rejsie czy wyprawie.
Które momenty na statku, na jachcie są takie najprzyjemniejsze?
Wbrew pozorom tych takich chwil, kiedy żeglarstwo sprawia absolutną satysfakcję, jest niewiele, bo do tego trzeba spełnienia paru warunków. Wiatr średni, piękna pogoda, słońce świeci, morze jest błękitne, jacht pod pełnymi żaglami idzie, pokonując te fale, odkładając te białe odskosy i wszystko jest wtedy najpiękniejsze w świecie, ale to są naprawdę nieliczne chwile. A poza tym zdarza się, że i pada deszcz, i jest flauta, wiatru nie ma, albo jest sztorm, prawda, albo gdzieś tam jakiś statek jest w pobliżu, trzeba coś z tym robić, ale to nie można tak w ogóle powiedzieć. Generalnie nie można takich rzeczy odłączyć od reszty. Całość żeglarstwa stanowi o tym, że czujemy się na morzu dobrze. O tych takich momentach, o których pani mówi, to jeszcze może jest taki moment, kiedy wchodzimy do portu przed sztormem. To jest bardzo satysfakcjonujące, jeśli zdążymy wejść do portu przed sztormem. Albo kiedy z udanego rejsu wracamy, ale te same żeglarskie takie przeżycie, kiedy jest piękne słońce, średni wiatr, piękna fala, jacht pod pełnymi żaglami pędzi gdzieś tam do jakiegoś punktu na widnokręgu, takich naprawdę nie jest tak wiele tych momentów. Przecież ja zamierzałem, żeby nie tyle żeglarstwo, ile praca na morzu była moim zawodem, bo przecież nic innego nie chciałem jako młody człowiek, tylko zostać marynarzem. I marynarzem nie zostałem z różnych przyczyn, ale zostałem żeglarzem. I wówczas oczywiście to nie mógł być mój cel w życiu, no bo wówczas nie potrafiłbym poświęcić wszystkiego dla spełnienia, powiedzmy, no, pewnej zachcianki, co tu dużo mówić, pewnej pasji, ale przecież poza tym są istotne i ważne rzeczy w życiu, których nie można zaniedbać. Jeśli coś się staje celem wyłącznym, to koszty, które ponosi się w związku z takim postawieniem sprawy, są dość duże. I to niekiedy widziałem takie koszty. Sam ich nie musiałem ponosić. Ja miałem ten rodzaj pracy, który albo zajmował jakiejkolwiek przerwy cały dzień, albo jeśli ktoś potrafi się wyłączyć, no to kilka godzin dziennie. Ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że wracając do domu zapominałem o zakładzie i dzięki temu prawdopodobnie przez te długie, właściwie dziesiątki lat zajmowania takich poważnych stanowisk nigdy nie miałem ani wrzodów żołądka, ani zawału serca. To jest, powiedziałbym, no, zawodowe choroby, do których szczęśliwie uniknąłem. W tej chwili jest we mnie, że tak powiem, dużo spokoju i nadziei na jeszcze parę wyjazdów. O.
Jak taka niespokojna dusza ma w sobie tyle spokoju w tej chwili?
No bo ta dusza już jest troszeczkę stara, prawda, i kanty tej duszy zostały przycięte, trochę spiłowane. W związku z powyższym na starość, jak zresztą tutaj wynikało troszeczkę ze słów mojej małżonki, że jak powiem, się ucywilizowałem na koniec.
Ucywilizował się trochę i uspokoił?
O tak, bardzo. Bardzo stateczny się zrobił, tak, jest dziadunio też i mąż bardzo, bardzo, bardzo stateczny. No i poza tym jest, ja już parę razy mu to powiedziałam, to jest korzeń i on trzyma tą rodzinę, tak. Jak nie, to zawsze doradzi.
Myślę, że wspieramy się. Nie, że my jeszcze ciągle wspólnie siebie potrzebujemy. O, tak bym to określił. To jest chyba najbardziej bliskie prawdy.
A to fragment spotkania Bractwa Kaphornowców. To spotkanie odbyło się przed 3 laty w Bydgoszczy z inicjatywy organizatorów Sterna Bydgoszcz. I wówczas usłyszałam od wielu przedstawicieli Bractwa Kaphornowców, że przyjechali tutaj tylko i wyłącznie ze względu na pana Aleksandra, który był, jak już mówiłam, żywą legendą.
Ja mogę mówić o czasach, kiedy żeglarstwo polskie jeszcze nie było tak powszechnie znane na świecie. Mówię o latach 70., kiedy to przylądek Horn przed nami opłynęło 24 jachty. Przez te 63 lata od 1911 roku przylądek Horn opłynęło 24 jachty. To świadczy o randze, w jakim ówczesnym czasie Horn miał i sobą przedstawiał. My rozpoczęliśmy marzenia o Hornie w czasie pierwszego rejsu Eurosa w roku 1967, kiedy płynęliśmy na zachód w kierunku Ustki i mijaliśmy Czołpino, przy którym dorwał nas przeciwny wiatr o sile gdzieś 6-7 stopni Buforta. I wówczas dla nas to Czołpino było hornem dla ubogich. I nigdy nie przypuszczałem, że mnie przyjdzie, zdarzy się taka możliwość, iż będę mógł ten horn opłynąć. I nie zdarzyłoby to się z całą pewnością, bo niestety pływałem w czasie wolnym od pracy, a nie pracowałem w czasie wolnym od pływania, co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Gdyby nie Zbyszek Urbani, mój serdeczny, nieżyjący przyjaciel, że można skrócić tę całą wyprawę, która przecież trwałaby wiele miesięcy, do przetransportowania jachtu do Valparaiso i stamtąd popłynąć pod żaglami do Buenos Aires. I w ten sposób nawet ja, mający góra 3,5 miesiąca czasu, mogłem się tego podjąć. No i rzeczywiście zrealizowaliśmy ten pomysł. Wówczas jednego roku opłynęły Horn 3 polskie jachty z 4 japońskim, co było absolutnym ewenementem na skalę światową. Stąd ogromnie szerokie odbicie w prasie żeglarskiej światowej, nie tylko o tych rejsach. Bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by 4 jachty opłynęły Horn jednego roku. Bo jak Państwo wspominałem, te poprzednie lata dały wynik opłynięcia hordą przez 24 jachty. Wtedy nie było jeszcze lotów do Ushuaia i nie było jeszcze wówczas instytucji, które organizowały rejsy wokół, prawda, Hornu na bazie Ushuaia dookoła Hornu i Ushuaia. Wtedy trzeba było pójść w ten rejs taką trasą, jaką dzisiaj się uznaje w skali międzynarodowej, czyli co najmniej 3000 mil bez zachodzenia do portu i przekroczenia 50 stopnia szerokości południowej na obu oceanach. I to jest przejście Hornu takie, jakie do tego czasu, kiedy ja go opływałem, było brane wyłącznie pod uwagę. Powiem tylko tyle, że ten rejs sam był bardzo ciężki i muszę powiedzieć, że ktoś kiedyś powiedział, chyba Zbyszek Urbani do mnie, słuchaj, stary, pionierzy zawsze wysoką cenę płacą. Chcę powiedzieć, że cenę, którą myśmy zapłacili za przejście Hornu, była bardzo wysoka, bowiem przeżyć musieliśmy 2 tygodnie ciężkich sztormów zakończonych huraganem. Natomiast przy akurat Hornie pogodę mieliśmy bardzo piękną i bardzo miłą i można powiedzieć, żeśmy Horno pływali w dobrych, ładnych, miłych warunkach. Największe szczęście to to, że spotkałem moją żonę. Powiem, że ona największą cenę płaciła za te moje pasje żeglarskie, bo chociaż pływała ze mną i była sternikiem jachtowym i przeżywała sztormy na morzu i była w wielu portach, ale przecież nie brała udziału w rejsach wieczynowych. Zostawała tu i na jej głowie zostawała cała rodzina, zostały 2 córki, prawda, którym musiała się opiekować. I co tu dużo mówić, strach.
Cudownie emerytura na niego wpłynęła. Zajął się gotowaniem też i bardzo pomaga w domu, bardzo. Zakupy robi, także jest naprawdę pomocą.
Staram się być przydatny, proszę pani, no w końcu coś trzeba z siebie dać. No nie mogę czekać z boku, prawda, i patrzeć na to, jak świat przemija. Chodzi o to, żebym przemijał z moim współudziałem i dlatego również czasami gotuję.
Aleksander Kaszowski zmarł w Bydgoszczy po ciężkiej chorobie. Miał 81 lat. Audycję dzisiejszą przygotowali Damian Klich i Magda Jasińska. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
I think to myself, what a wonderful